Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Wielkie kupowanie jest za nami. Przed świętami większość z nas szukała prezentów, kupując je ostatecznie w internecie. Obdarowani zweryfikowali wybory Mikołaja i być może część rzeczy powinna wrócić do sprzedawców. Czy to zawsze możliwe i pod jakimi warunkami? Zakupy robimy też na co dzień, więc będzie to wiedza uniwersalna również na resztę roku. Nieustannie warta przypominania. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
A dziś moim gościem jest pan Leszek Mironiuk, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Z najnowszego badania postaw konsumenckich wykonanego przez UCE Research wynika, że przeszło 70% Polaków planowało kupić w tym roku gwiazdkowe prezenty przez internet. No, przyznam, że mnie skala zaskakuje. 70%.
Może mnie akurat nie, ale jako przedstawiciel inspekcji handlowej, do której zadań należy również prowadzenie postępowań mediacyjnych w przypadku sporu między konsumentem a przedsiębiorcą, postępowań koncyliacyjnych, zdaję sobie z tego sprawę, że coraz więcej zakupów, coraz więcej nie tylko produktów kupujemy przez internet, ale też na przykład usług.
Czy z waszych obserwacji wynika, że zakupy przez internet rodzą więcej problemów czy mniej problemów konsumentów?
Na pewno jest tych problemów związanych z zakupami przez internet coraz więcej, ale to wiąże się po prostu ze skalą dokonywania tych zakupów.
Czyli im więcej transakcji, po prostu tym częściej, tym więcej może zdarzyć się, bo nie częściej wcale tego typu sytuacji.
Wydaje się też, że z tych zakupów przez internet korzystają przede wszystkim młodsze pokolenia konsumentów, a co z tym wiąże się, mają też większą świadomość regulacji prawnych dotyczących tych zakupów, tego, że na przykład mogą odstąpić od takiej umowy, zwrócić towar, sprawdzają, czy w przypadku zamówienia większej liczby koszty dostawy nie ulegają zmianie, czy są też za darmo. Więc tutaj zauważamy, że również świadomość tych młodych konsumentów uległa zwiększeniu w ostatnim czasie.
Przyznam, że trochę mnie to z jednej strony zaskakuje, bo wydaje mi się, że osoby starsze powinny być nieco bardziej ostrożne i świadome, a z drugiej strony rzeczywiście może ta łatwość przyswajania wiedzy i ochota do tego jest przypisana tym młodszym.
Prawdopodobnie chodzi o to, że po prostu rzadziej z tych możliwości korzystają, starsi konsumenci, a z drugiej strony w przypadkach takich jakichś sporów, czy też problemów z takim zakupem, korzystają z pomocy osób młodszych.
Jeśli już okaże się, że kupiliśmy jakiś towar i chcemy go zwrócić, no to okres świąt jest dosyć specyficznym momentem, bo przecież bardzo często kupujemy te rzeczy z dużym wyprzedzeniem, prawda? Często słyszymy, róbcie zakupy w październiku, w listopadzie, żeby zdążyły dojść te towary do was, żeby kurierzy zdołali dowieść. No i potem przychodzi dopiero koniec grudnia, Mikołaj robi swoje, obdarowani otwierają paczki. No i zdarza się na pewno niejednokrotnie sytuacja, kiedy komuś przyjdzie do głowy, nie, no może jednak to zwrócę. To trudny czas jednak.
Na pewno bardzo trudny. Na pewno trzeba brać pod uwagę, że co do zasady przysługuje nam 14-dniowy termin na zwrot towaru zakupionego przez internet u przedsiębiorcy, co trzeba podkreślić, bo czasami kupujemy również rzeczy u innych konsumentów. U przedsiębiorcy taki termin wynosi 14 dni, aczkolwiek no, musimy też zwracać uwagi na regulaminy sprzedaży sklepów internetowych.
Ale ten termin 14-dniowy obowiązuje wszystkich.
Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, tak. To tak. Poza pewnymi towarami, grupami towarów, których po prostu nie możemy zwrócić z uwagi na to, że taki zwrot byłby bezzasadny. Na przykład jakieś towary szybko psujące się, towary, które zostały otwarte i służą do jakiejś higieny intymnej.
To jeszcze sobie do tych kategorii wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy jasno określili te sytuacje, kiedy to rzeczywiście po tym okresie zakupowym przed świętami minęło nie 14 dni, a 24 czy 48, więc tutaj nasze szanse na zwrot zakupionego towaru u przedsiębiorcy już właściwie są znikome.
Tak, tutaj sprawa jest bardzo trudna, aczkolwiek zawsze warto zajrzeć na przykład do regulaminu sklepu internetowego, dlatego że niektórzy przedsiębiorcy mają te terminy zwrotu bardzo długie.
Czyli jednostkowe przypadki mogą być różne.
Jednostkowe przypadki, pewne rodzaje rzeczy, tak, które kupujemy, na przykład takie rzeczy, które co do zasady nie podlegają szybkiemu zniszczeniu, Wtedy należy to po prostu sprawdzić, sięgnąć do regulaminu i co ważne, jeżeli kupujemy prezenty naszym najbliższym, warto zachować paragon czy fakturę, czyli jakiś dowód zakupu, że kupiliśmy te rzeczy właśnie u tego przedsiębiorcy, czy też nie. W przypadku zakupu internetowego warto mieć przynajmniej elektroniczne jakieś potwierdzenie zawarcia transakcji, zachowywać je. W sytuacji, jeżeli nie tylko będziemy musieli ten towar zwrócić, czy też obdarowany będzie ten musiał ten towar zwrócić, ale również jeżeli będziemy zmuszeni, jako ci obdarowani, reklamować ten towar u sprzedawcy.
A nie wystarczy na przykład odnotowanie tego jako przelew z naszego konta bankowego?
To również jest dowód zawarcia umowy, natomiast problem może się pojawiać, jeżeli u przedsiębiorcy danych zakupów wystąpiła jakaś ilość albo i występuje ileś towarów w tej samej cenie i wtedy mogą istnieć problemy z precyzowaniem, jakiego towaru dotyczył ten zakup. Z tego względu im więcej posiadamy takich dokumentów, materiałów, czy nawet zachowamy te zamówienia, tym łatwiej nam będzie potem dochodzić naszych praw.
Czy z pana doświadczenia przedsiębiorcy stosują takie metody, szczególnie w tym okresie przedświątecznym, że wydłużają ten okres, kiedy można towar zwrócić, czy to zjawisko raczej nie występuje?
Raczej takie zjawisko nie występuje. Co do zasady, niektóre firmy, niektórzy przedsiębiorcy po prostu mają bardzo, bardzo długie okresy zwrotu towarów, które możemy u nich zakupić.
Czyli bez względu nawet pewnie na święta.
Tak. To byłoby prawdopodobnie dla nich bardziej skomplikowane, że wprowadzenie takich okresowych terminów zwrotu, więc tego raczej się nie praktykuje.
Ale uznajmy, że udało nam się tego terminu dochować. No i teraz spełniliśmy wszelkie wymogi formalne. No właśnie, i czekamy na pieniądze. Tu też chyba regulacje są co do tego jasne.
Tak, tutaj musimy zwrócić ten towar, czyli odesłać przedsiębiorcę. W momencie, kiedy przedsiębiorca otrzyma ten towar z powrotem, otrzyma też nasze odstąpienie od tej umowy, bo o tym też warto powiedzieć, że musimy wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, że odstępujemy od umowy, ma 14 dni na dokonanie do nas zwrotnego przelewu tych środków.
14 dni na zwrot pieniędzy.
Tak, zgadzasz.
Bardzo często, a może nie często, sprzedawcy już stosują takie metody, że od razu do przesyłki dołączają taki formularz, dokument rezygnacji z zawartej umowy kupna-sprzedaży, co bardzo konsumentom ułatwia załatwienie tej sprawy.
Zgadza się, to jest ich obowiązek. Oni mają obowiązek udostępnić konsumentom tego rodzaju formularz, żeby taki konsument, który kupuje towar przez internet, czy przez tam inne środki porozumiewania się na odległość, mógł po prostu bez większego wysiłku wypełnić ten formularz, odstąpić od umowy i zwrócić ten towar i otrzymać te pieniążki z powrotem. Związane jest to z tym, że tak naprawdę w przypadku zakupów przez internet, no my nie widzimy tego towaru, nie możemy go dotknąć, zobaczyć jak w sklepie stacjonarnym, więc kupujemy pewne wyobrażenie tak naprawdę o tym towarze, jakieś zdjęcie tego towaru.
Oj tak, szczególnie kiedy zakupy robimy gdzieś w odległych krajach. No a jeśli chodzi o kwestię tego dokumentu, o którym wspomniałem, załączony do przesyłki jako możliwość szybkiego wypełnienia takiej rezygnacji, to jeśli tego dokumentu w przesyłce nie ma, to sprzedawca musi go gdzieś nam udostępnić na swojej stronie?
Tak, każdy sprzedawca posiada też w takim prawidłowo prowadzonym sklepie internetowym, czy korzystając z platformy, posiada swój regulamin sprzedaży. W tym regulaminie sprzedaży z reguły dokładnie jest określone, jak ma wyglądać odstąpienie od umowy, gdzie mamy odesłać ten towar, dlatego że w przypadku takich większych sieci, które mają na przykład sklepy stacjonarne, czasami też nam oferują tą możliwość zwrotu towaru właśnie w tym sklepie stacjonarnym, co jeszcze może nam ułatwić ewentualne odzyskanie pieniędzy.
No to przejdźmy może do tego, co już napoczęliśmy w kontekście problemu ze zwrotem towaru. Wyjątki, kiedy danego towaru zwrócić nie można. Pewnie logicznie nasuwa się pierwsza myśl o na przykład towarach szybko psujących się, które mają jakiś krótki termin przydatności na przykład do spożycia.
Tak, zgadza się. Tutaj trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo i dokonując takiego zakupu, a nie będąc pewnym, rozważyć, czy ten towar to jest taki towar, który w ogóle jest sens go zwrócić. Na tej podstawie możemy po prostu już dalej zastanowić się, wybierać, czy sięgamy do regulaminu sprzedaży, bo w tym regulaminie sprzedaży też będą określone sytuacje, kiedy tego towaru nie można zwrócić z uwagi na to, że ten towar No już tutaj był w jakiś sposób używany. No, podobnie się rzecz ma na przykład też w przypadku usług internetowych, jeżeli uzyskujemy do czegoś dostęp, tak, korzystamy z tego dostępu, a potem chcemy odstąpić od tej umowy. Tutaj również będziemy mieli taki problem z odstąpieniem, odzyskaniem tych pełnych środków, które zapłaciliśmy. Więc tutaj trzeba podchodzić zdroworozsądkowo, że chodzi o takie towary, których właśnie, że które albo szybko zepsują, albo też na przykład ze względów higienicznych nie mogą być sprzedawane. One wszystkie są wymienione w ustawie, więc w przypadku takiego zastanowienia, że coś nas tutaj zastanowi, czy ten towar będziemy mogli zwrócić, czy nie, warto też sprawdzić w internecie bez problemu. Wykaz tych towarów znajdziemy czy w ustawie, czy też na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tam się znajdują takie króciutkie poradniki informujące o takim postępowaniu i dzięki temu będziemy już bardziej spokojnie zawierać te umowy i być pewni tego, że towar, który kupimy, będziemy mogli sobie obejrzeć, a jeżeli nam się nie spodoba, to go odesłać.
A tutaj pewnie pan wielu naszych słuchaczy uspokoił, skoro jest taka lista, przynajmniej wskazująca na to, czego raczej nie ma sensu zwracać, próbować zwracać, to w wielu sytuacjach już ułatwi kwestię.
Myślę, że tak, tutaj no, jesteśmy, my jako konsumenci, jesteśmy elementem tego rynku, który jest wokół nas, toczy się cały czas gra, wiadomo, że tutaj przedsiębiorcy starają się sprzedać ten towar, natomiast no, my musimy dokonywać w miarę racjonalnych wyborów, a przede wszystkim kupować te rzeczy, które sprawią nam radość i będą nam potrzebne.
Ta racjonalność tutaj rzeczywiście czasem trochę się kłóci z tym naszym interesem, bo przecież dosyć powszechne są już przypadki zamawiania na przykład kilku par butów, żeby sobie wybrać jedną, reszta się odsyła. To samo dotyczy pewnie ubrań, może jeszcze wielu innych rzeczy. Może ma pan taką wiedzę, co dzieje się z tymi rzeczami, które odsyłamy do przedsiębiorcy? Bo są kraje, gdzie one muszą zostać wyrzucone na śmietnik. A w Polsce jest jakaś możliwość, żeby tego nie robić?
To znaczy tak, po pierwsze wprost takiej wiedzy nie mam, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład w przypadku butów, tak, jeżeli pójdziemy do sklepu stacjonarnego, obuwie, które kupujemy, znajduje się na półce, ono też jest przemierzane przez ileś tam osób,
to prawda,
które robimy, więc co do zasady nie ma różnicy. Te buty, które zostają nam wysłane, one też nie są nam wysłane do tego, żebyśmy w tych butach chodzili po podwórku, sprawdzali, tylko żebyśmy mogli obejrzeć, sprawdzić ten towar, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku sklepu stacjonarnego. Więc przymierzyć, zobaczyć w lusterku, tak, jeżeli chodzi o panie, sprawdzić, czy to pasuje do torebki na przykład, tak, czy do całej kreacji dane buty, tak, którą chcą kupić. Więc tutaj to jest to właściwie wykorzystanie tego towaru, o jakim się mówi. Natomiast no, nie można robić takich rzeczy, tak jak które widzimy czasami w komediach amerykańskich, że jakaś pani idzie z suknią, z metką, tak, na przyjęcie, mając na uwadze to, że ją zwróci
po imprezie. No tak, tutaj ten zdrowy rozsądek gdzieś tam na pewno też powinien działać z każdej strony. Prezent nie dojechał na czas. No czasem się tak zdarza, że lubimy robić rzeczy na ostatnią chwilę i na ostatnią chwilę zamówiliśmy coś, co przyszło po terminie wymaganym. Na przykład Mikołaj nie dostał na czas, a potem nie zdążył na czas wręczyć. Czy to może być jakiś powód do tego, żeby dany towar w kontekście na przykład prezentu zwrócić?
Znaczy, co do zasady, to w przypadku sprzedaży internetowej to gro tych towarów po prostu możemy zwrócić. Mamy takie uprawnienia do zwrotu.
Oczywiście w terminie 14
tak,
dni.
Tak, tak, tak. Więc tutaj jakby nie ma problemu. Większym problemem jest to, że no nie będziemy mogli dać tutaj problemu. I niestety tutaj mam naszym najbliższym, tak, komuś, komu kupiliśmy ten prezent, no nie będziemy mogli wręczyć, bo ten prezent nie doszedł. Tutaj jakby ta informacja jest niestety niekorzystna dla konsumentów, dlatego że żaden przedsiębiorca zdroworozsądkowy nie umieści w swoim regulaminie, czy też nie będzie podawał, że towar w 100% dotrze do nas w ciągu 2-3 dni. Takie informacje po prostu się nie zdarzają z tego względu, że narażyłby się tutaj na odpowiedzialność odszkodowawczą.
Ale nawet w sytuacji, gdyby w rozmowie telefonicznej na przykład handlowiec powiedział, tak, dostanie pan to na czas, ciągu 2-3 dni, a potem się okazuje, że no jednak nie.
Tutaj naraziłby się ten przedsiębiorca, który by tak w ten sposób powiedział, tak, że tutaj na pewno na 100% pan dostanie w tym terminie, tak, i spokojnie będzie można jeszcze ten towar zapakować w ładny papier. Naraziłbyś swoją firmę na odpowiedzialność odszkodowawczą, no bo jednak ja jako konsument, dokonując zakupu, ponoszę szkodę. Może jej wymiar materialny nie jest taki istotny, ale następuje tu jakaś szkoda z mojej strony. Poza tym druga strona no, nie wywiązała się z warunków tej umowy, bo takie zapewnienie o tym, że na pewno ten towar dotrze, to jest jeden z warunków umowy, którą zawieramy. Więc naraża się taka osoba, która tak twierdzi, na odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Bardzo często, kiedy dostajemy paczkę, to wcześniej dostajemy również informację, aby sprawdzić jej stan, zanim odbierzemy ją od na przykład kuriera. Ze względu na to, że jeśli taka przesyłka posiada ślady zniszczenia, uszkodzenia, no to powinniśmy od razu na miejscu wręcz sporządzić protokół z takiego zdarzenia. No i mamy nawet prawo żądać otwarcia w obecności kuriera przed pokwitowaniem odbioru takiej paczki. Często słyszymy takie sugestie, żeby tak postępować. Pewnie niektórzy nawet tak robią.
No, myślę, że w praktyce to jest bardzo, bardzo trudno, bo niestety osoby pracujące jako kurierzy naprawdę nie mają czasu, pewnie by chętnie nawet posiedzieli z nami, wypili herbatę, gdyby była taka możliwość, ale niestety z uwagi na ilość tych paczek, które muszą rozwieźć i listów i przesyłek, to oni tutaj po prostu nie mają na to czasu, tak? Dlatego można zrobić inną rzecz, nawet przy podręczeniu, po prostu otwierając takie paczki, szczególnie jakieś bardziej wartościowe rzeczy, jeżeli kupujemy. Sam moment otwierania paczki, rozcinania, wyjmowania towaru, po prostu nagrać na telefonie komórkowym, zrobić z tego taki po prostu film, na którym wszystko z każdej strony tą rzecz obejrzymy, zrobimy, to będzie pewien dowód w sprawie. Dlatego, że rzeczywiście no jest taki obowiązek, że tutaj ten kurier powinien z nami zostać do czasu rozpakowania tego towaru, ale z tego co wiem, z mojego doświadczenia też myślę, że doświadczenia osób, z którymi rozmawiałem, no raczej nikt tego nie robi. Tutaj towar jest dostarczany szybko, jeszcze szybciej znika kurier dostarczający ten towar, no i wtedy z reguły rozpakowujemy, a poza tym czasami się zdarza tak, że nie rozpakowujemy tego towaru w tym dniu, w tym momencie, kiedy dostaliśmy towar, tylko z kolei na drugi dzień, tak, albo kiedy mamy czas. Kurier na kurierze co do zasady ustawowo spoczywa taki obowiązek, że możemy to zrobić w obecności kuriera.
Ale tu pewnie raczej możemy ocenić stan opakowania niż na przykład elektronicznego urządzenia, które jest w środku i którego stanu nie jesteśmy w stanie ocenić.
Bez podłączenia, prawda?
Bez sprawdzenia tego już.
Tak, rzeczywiście. Tak. Poza tym jakby samo stwierdzenie to, że towar wysłany do nas w tym momencie jest wadliwy, też nie jest nam w tym momencie konieczny, bo przypomnijmy, że z tytułu rękojmi możemy ten towar reklamować w okresie o wiele dłuższym, w okresie 2 lat, tak, dochodzić swoich roszczeń jeszcze dłużej, stwierdzać tą niezgodność towaru z umową.
No, ale możemy
nie
też
z tytułu rękojmi, tylko z tytułu niezgodności towaru z umową, możemy to w dłuższym okresie nawet reklamować i tutaj no, takie uprawnienia nam przysługują.
Ale możemy też, korzystając ze słynnej ilości 14 dni, po prostu odstąpić od umowy.
Tak, zgadza się. Tutaj też istnieje możliwość odstąpienia od umowy, że z jakichś względów ten towar budzi nasze zastrzeżenie, chociaż w przypadku wystąpienia wady, no jednak tutaj zgodnie z ustawą powinniśmy ten towar zareklamować z uwagi na to, że no ten towar po prostu nie jest zgodny z umową, którą zawarliśmy.
No to zejdźmy teraz na ziemię z tych wirtualnych światów, w których tak chętnie robimy zakupy. Za chwilę porozmawiamy sobie o zakupach stacjonarnych.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Zakupy w sklepie stacjonarnym i ewentualny zwrot to sytuacja nieco inna niż w przypadku zakupów w internecie.
Zgadza się. W przypadku zakupów stacjonarnych ustawodawca już nie był tak łaskawy dla konsumentów i nie przewidział nam tego ustawowego terminu do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, bo tutaj akurat mamy możliwość obejrzenia tego towaru, często sprawdzenia nawet tego towaru, znaczy mamy prawo sprawdzić ten towar, jeżeli jest tylko to możliwe, czy on funkcjonuje, czy działa. dotknąć i z tego względu tutaj ustawodawca nie przewidział takiego terminu odstąpienia od umowy, ale niektóre sieci handlowe, niektóre firmy, niektóre sklepy dopuszczają taką możliwość dokonania zwrotu towaru pełnowartościowego w jakimś terminie. Dlatego, jeżeli nie jesteśmy pewni co do tego, czy kupić tą rzecz, czy nie, czy ją wymienić, warto przed dokonaniem zakupu zawsze zapytać sprzedawcę, czy możemy taki towar zwrócić. Jeżeli zwrócimy towar, to czy dostaniemy za ten towar gotówkę, czy na przykład jakąś kartę podarunkową, z tego względu, że no nie każdy potem będzie w tym sklepie u tego przedsiębiorcy w stanie znaleźć towar, który go będzie interesował. To też musimy wziąć pod uwagę. Ale taka możliwość istnieje, więc tutaj w przypadku zakupu w sklepach stacjonarnych, w szczególności prezentów, pierwszą rzeczą jest taką, którą powinniśmy ustalić, jak wyglądają te zwroty towarów pełnowartościowych.
Czyli tutaj konkretnie w każdym sklepie trzeba zwyczajnie zasięgnąć informacji, żeby nie mieć wątpliwości później co do konkretnego sprzedawcy.
Zgadza się, bo może to wyglądać bardzo różnie. Są terminy na zwroty 30-dniowe, dłuższe, dwutygodniowe. Czasami to jest umiejscowione w jakichś regulaminach sprzedaży, które znajdują się na stronach internetowych przedsiębiorców. Czasami jest to jakiś wewnętrzny regulamin, który nie jest na stronie umiejscowiony, a czasami po prostu jest to zwyczaj u danego przedsiębiorcy, że to jest jakiś mały przedsiębiorca i tak dalej, ale żeby iść tu na rękę konsumentom, to na przykład tam w ciągu tygodnia, jeżeli czy tam w ciągu kilku dni, jeżeli się ktoś rozmyśli, no to może ten towar oddać.
Nie tylko w święta, ale również w święta czy przed świętami uwielbiamy kupować w promocjach. Te promocje to coś, co przykuwało uwagę nawet ustawodawcy, kiedy to konsumenci stawali w obliczu sytuacji, kiedy dowiadywali się, że kupili coś w promocji, co tydzień temu było dużo tańsze, a teraz jest droższe. I stąd między innymi unormowania, które regulują swego rodzaju prezentację tej tak zwanej promocji. Musimy o tym pamiętać, robiąc zakupy.
Tak, musimy zwracać uwagę na te ceny, które są w sklepach podane, na procenty, które się pojawiają i sugerują obniżkę towarów. Zawsze warto sprawdzić, jaka była ta cena tego towaru w ciągu 30 dni. Taką informację na towarach powinien, czy na wywieszkach cenowych powinien umieścić przedsiębiorca i porównywać. Sam fakt, że na towarze znajduje się cena ta obniżona, cena przekreślona i najniższa cena w ciągu 30 dni, nie zwalnia nas od tego, żeby zobaczyć, jaka była ta najniższa cena w ciągu 30 dni, dlatego że my jako inspekcja handlowa, prowadząc działania kontrolne, niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją występowania określonymi tak zwanymi fałszywymi promocjami, gdzie tak naprawdę na przykład jakiś towar, na przykład herbata jakaś, tak, kosztowała kilkanaście złotych, 12-13 złotych jeszcze tydzień temu, a w tym momencie kosztuje 17, a mamy tutaj wielki napis, że to jest cena promocyjna, bo jest jakaś cena regularna tego towaru, która gdzieś tam kiedyś się może pojawiła jako cena sprzedaży.
Czy zdarzają się
warto zwracać uwagę.
Czy są to takie sytuacje, że my po prostu gdzieś potrafimy przeoczyć nawet wypisaną historię cen polegającą na tym, że jest cena taka tak zwana standardowa, która jest niższa niż cena podana w promocji, a my patrzymy sobie tylko na tą promocję i myślimy sobie, o, kupiliśmy taniej, trafiliśmy okazję.
Niestety zdarzają się takie sytuacje, że do określenia tej ceny, do opisania tej ceny najniższej w ciągu 30 dni przedsiębiorcy używają tak małej czcionki, że po prostu nawet osoba dobrze widząca nie jest w stanie odczytać wartości, które występują i tak naprawdę, żeby to zobaczyć, to pewnie trzeba byłoby zrobić zdjęcie telefonem i powiększyć tą cenę. Czasami też się zdarzają sytuacje, że te napisy są tak małe, że na przykład znikają pod listwą, na której znajdują się ceny przy towarach. Więc no tutaj musimy uważać na takie rzeczy, ponieważ dalej się one zdarzają, my jako inspekcja handlowa reagujemy na takie nieprawidłowości, natomiast z naszych informacji, które uzyskujemy od konsumentów, występują tego rodzaju promocje, które tak naprawdę wprowadzają konsumentów w błąd.
Inspekcja handlowa to wyspecjalizowany organ, który jest powołany po to, by dbać o interesy i prawa konsumentów. Macie też stały sąd polubowny, który prowadzi postępowania w sprawie takiego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Dużo jest tych spraw?
Jeżeli chodzi o sprawy sądowe, to nie jest ich dużo, natomiast my również prowadzimy takie postępowania w przypadku sporów między konsumentem a przedsiębiorcą, postępowania polubowne, pozasądowe, tak zwane postępowania ADR, to są to mediacje, które prowadzimy, albo w czasie których próbujemy doprowadzić do zawarcia porozumienia między przedsiębiorcą a konsumentem co do tego sporu, jaki wynikł najczęściej w wyniku zakupu danego towaru, nieudanej reklamacji tego towaru. I tych spraw mamy stosunkowo dużo, bo to jest ponad 200 rocznie tego rodzaju wniosków od konsumentów do nas wpływa. Mamy też dosyć wysoki wskaźnik pozytywnych takich postępowań. Każdy konsument, który czuje się, że w jakiś sposób jego prawa zostały naruszone, jego reklamacja została w sposób niewłaściwy rozpatrzona lub nieuznana, może się zgłosić do nas, do inspekcji handlowej z taką sprawą. Jeżeli będziemy mogli się taką sprawą zająć jako Wojewódzki Inspektorat w Białymstoku, to się zajmiemy. Jeżeli nie, to albo przekażemy to do innego inspektoratu w innych województwach, albo też wskażemy organ, do którego się można zwrócić, czy też instytucje w tego rodzaju sprawie.
I tu możemy szukać tej pomocy w sytuacjach zbyt skomplikowanych na takie szybkie rozwiązanie z punktu widzenia zwykłego konsumenta. Leszek Mironiuk, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, był moim gościem. Nasza audycja za chwilę do odsłuchania w formie podcastu, a za spotkanie dziękuję. Wojciech Kujałowicz.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.